Nie poddam się. Historia Gladys Allward. Część pierwsza. Jak to się stało, że drobna, dwudziestokilkuletnia dziewczyna znalazła się na syberyjskich torach kolejowych? Zupełnie sama, w ciemną, lodowatą noc, otoczona przez złowrogi las, śnieg i dzikie zwierzęta. Jej zaskakująca przygoda rozpoczęła się mniej więcej 100 lat temu w Anglii na zwykłym spotkaniu misyjnym organizowanym przez Kościół. To właśnie tam, nieoczekiwanie, Bóg włożył w serce młodej, odważnej Gladys Allward pragnienie wyjazdu do Chin. Postanowiła, że jest gotowa poświęcić wszystko, by móc opowiedzieć Chińczykom historię Jezusa. Nie miała pojęcia, jak drogo będzie ją kosztować spełnienie tego marzenia. Gladys nigdy nie miała dobrych ocen. W wieku 14 lat skończyła chodzić do szkoły i zatrudniła się jako pokojówka. Kilkanaście lat później, gdy zapisała się do szkoły misyjnej, już po 3 miesiącach dyrektor uświadomił jej, że nie może kontynuować nauki. Języki Chin są naprawdę skomplikowane. Nawet najmłodsi misjonarze mają problem je opanować. A poza tym nie mogę pozwolić pani dalej studiować, skoro nie zdała pani egzaminów. Słowa mężczyzny zdawały się na zawsze przekreślić plany Gladys. Jeśli nie uda jej się skończyć szkoły misyjnej, to żadna organizacja nie wesprze finansowo jej wyprawy do Chin. Ciężko jej było opanować łzy. Rodzice Gladys nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, by wesprzeć wyjazd córki. Dlatego dziewczyna postanowiła sama oszczędzać każdy grosz, żeby jak najszybciej udać się na misję. Pracowała jako pokojówka i podejmowała wiele dodatkowych prac, by uzbierać potrzebną kwotę. Gdy udało jej się zaoszczędzić 3 funty, czyli około 900 zł, pełna nadziei udała się do najbliższego biura podróży, aby wpłacić pierwszą ratę kwoty potrzebnej na podróż. Dzień dobry. Ile kosztuje najtańszy bilet do Chin?
Minimum 90 funtów.
Odburknął pracownik, patrząc z politowaniem na zniszczony płaszcz dziewczyny. Cena przerosła jej najgorsze oczekiwania. 30 razy więcej niż posiadała. Czy na pewno nie ma tańszego sposobu, aby dostać się do Chin? Zapytała pełna nadziei.
Owszem, bilet kolejowy za 47 funtów, ale nie dojedzie pani do celu żywa, dlatego że trasa prowadzi przez Rosję, gdzie trwa wojna.
Powiedział rozbawiony mężczyzna. Proszę więc przyjąć 3 funty jako pierwszą ratę na bilet na ten właśnie pociąg, rzekła Gladys zdecydowanym tonem, kładąc banknoty na biurku. Odebrała pokwitowanie i pełna radości wróciła do miejsca swojej pracy. Potrzebowała już tylko 44 funty, żeby dotrzeć do celu. Wojną w Rosji nie przejmowała się ani trochę, bo była pewna, że dla wszechmogącego Boga to żaden problem przeprowadzić ją całą i zdrową przez teren walk. Teraz, gdy plan wyjazdu na misję zdawał się coraz bardziej realny, postanowiła ćwiczyć się w mówieniu ludziom Ewangelii. W Londynie znajdowało się miejsce zwane Hyde Park, gdzie ludzie przychodzili wygłaszać przemówienia do przechodniów. Gladys, pełna pasji, przychodziła tam, by opowiadać ludziom o Bogu i jego cudownym planie zbawienia. Z każdym kolejnym razem coraz mniej obchodziło ją wrogie nastawienie słuchaczy. Przestała zwracać uwagę na obraźliwe słowa rzucane w jej kierunku. Cieszyła się tym, że Bóg może jej używać. Pewnej niedzieli Gladys spotkała miłą starszą panią, z którą nawiązała sympatyczną rozmowę. Była zmęczona, ponieważ dzień wcześniej do późnej nocy pracowała na przyjęciu. Ciężko jej było skupić się na konwersacji do czasu, gdy nieoczekiwanie usłyszała od nowej znajomej historię pani Lawson. Ciężko jej było skupić się na konwersacji do czasu, gdy nieoczekiwanie usłyszała od nowej znajomej historię pani Lawson.
Zdecydowała się wyjechać do Chin w zeszłym roku, żeby opowiedzieć tam ludziom o Bogu. Ma już 73 lata, więc pewnie zostanie tam aż do śmierci. tym bardziej żałowała, że nie znalazła nikogo, kto zechciałby służyć razem z nią. Ona szukała mnie! Wykrzyknęła zaskoczona Gladys. Z ogromnym entuzjazmem opowiedziała starszej pani o swoim marzeniu, że wpłaciła do biura już prawie całą kwotę na podróż do Chin i że stale modliła się o Bożą wskazówkę, w którym miejscu konkretnie ma służyć. Teraz otrzymała odpowiedź.
Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną stan. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. Wrogu miłości powiedzieć, mój brat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat.
Października 1930 roku Gladys stała na dworcu kolejowym, spakowana do dwóch starych walizek, w których zmieściła trochę ubrań i jedzenia na podróż, śpiwór, czajnik i Biblię. Lokomotywa ruszyła w drogę, a dziewczyna patrzyła na oddalającą się od niej grupę osób, które przyszły się z nią pożegnać. Nie zabrakło nawet pracownika biura podróży. Po 7 dniach od wyjazdu z Londynu, podczas których trasa prowadziła przez Berlin, Warszawę i Moskwę, pociąg nareszcie przemierzył góry Ural, granicę Europy z Azją. Im dalej Gladys jechała, tym bardziej dokuczało jej przenikliwe zimno i tym bardziej czuła się samotna. Zwyczajni pasażerowie wysiadali na kolejnych stacjach, a pociąg zapełniał się grubiańskimi i hałaśliwymi rosyjskimi żołnierzami ubranymi w brudne mundury. Pociąg zatrzymał się na jednej ze stacji. Konduktor pokazał Gladys, że musi wysiąść. Krzyczał coś do niej po rosyjsku, gwałtownie przy tym gestykulując, jednak Gladys nie rozumiała ani słowa. Uparcie siedziała na swoim miejscu, aż mężczyzna poddał się i pociąg ruszył dalej. Gladys nie musiała długo czekać, by dowiedzieć się, dlaczego konduktor tak zawzięcie próbował wyrzucić ją z pociągu. Na następnej stacji z pociągu wysiedli wszyscy żołnierze. Dziewczyna została sama i nagle dotarła do niej straszna prawda. Pociąg nie jedzie dalej. Niebo rozświetlały strzały z karabinów, zewsząd słychać było przerażający huk. Gladys wybiegła z pociągu w poszukiwaniu jakiegokolwiek człowieka. Szybko udało jej się zlokalizować drewnianą budkę, w której ukryło się 4 pracowników pociągu. Po chwili gestykulacji udało jej się zrozumieć, że znajduje się niemal na samym polu walki i że nie ma innego wyboru, jak tylko zabrać swoje walizki i przemierzyć na nogach odcinek 40 kilometrów dzielący ją od poprzedniej stacji kolejowej. W ciemną, mroźną noc brzmiało to jak koszmar, ale Gladys potulnie chwyciła swoje 2 walizy i ruszyła w drogę. Szła po zasypanych śniegiem torach kolejowych. Co jakiś czas do jej uszu docierał złowrogi huk armat. Po niemiłosiernie długich godzinach wędrówki dziewczyna padła na śnieg i zasnęła. Obudziła się przesypana śniegiem. Nie mogła ruszać stopami ani palcami rąk. Jęknęła z bólu, gdy stanęła na nogi. Nadal było ciemno, gdy wyruszyła w dalszą drogę. Na kilka godzin nad horyzontem pojawiło się słońce. Krok za krokiem przemierzała kolejne kilometry, coraz bardziej opadając z sił. Po 30 godzinach wędrówki jej oczy w oddali wypatrzyły niewyraźne światło miasta. 2 godziny później, wycieńczona, głodna i zmarznięta, Gladys stanęła na peronie. Przechodzący ludzie udawali, że nie słyszą jej krzyku. Dopiero 3 oficerów zwróciła na nią uwagę i zawlekła ją do kolejowego aresztu. Gladys pragnęła ogrzać się i cokolwiek zjeść. Zamiast tego przyszło jej siedzieć w śmierdzącej i mroźnej celi. Gdy sięgnęła do kieszeni po Biblię, z pomiędzy kartek wypadł kawałek papieru z napisanym odręcznie wersetem z księgi Nehemiasza. Nie bójcie się ich, Pana Wielkiego wspominajcie. Powtarzała te słowa aż do wieczora, gdy oficerowie wrócili, żeby ją przesłuchać. Gladys próbowała wytłumaczyć, kim jest i jak znalazła się w Rosji, ale bez znajomości języka szło jej to bardzo opornie. Mężczyźni wręczyli jej bilet na pociąg i oddali podejrzanie lekkie walizki. Nie miała co marzyć, że odzyska swój bagaż.
Gdy wsiadła do wskazanego pociągu, z przerażeniem zorientowała się, że zamiast do Chin jedzie do Władywostoku. Po dotarciu do Władywostoku, mimo że nie miała już pieniędzy, udała się do hotelu, jedynego miejsca, którego reklama na peronie kolejowym była napisana w języku angielskim. Nie zwracała uwagi na obskurny wystrój budynku. Najważniejsze było dla niej, by móc po raz pierwszy od wielu dni położyć się w prawdziwym łóżku. Jak mogę dostać się do Chin? Zapytała portiera.
Dlaczego myślisz, że będziesz mogła gdzieś jechać? Tutaj w Rosji potrzebujemy robotników.
Odpowiedź zabrzmiała złowrogo i dla Gladys stało się jasne, że grozi jej niebezpieczeństwo. Jakby tego było mało, jednego popołudnia na korytarzu dziewczyna o długich czarnych włosach chwyciła ją za rękaw, skryła we wnęce pomieszczenia i wyszeptała do ucha.
Jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. O północy do twojego pokoju zapuka mężczyzna. Masz za nim iść krok w krok, szybko.
Po tych słowach dziewczyna odwróciła się i odeszła. Dwie godziny po północy Gladys usłyszała ciche pukanie do drzwi. Chwyciła walizki i jak najciszej podążyła za ubranym w długi płaszcz nieznajomym. Z ulgą zauważyła, że portier śpi w fotelu na recepcji. Udało jej się opuścić hotel. Bez słowa przemierzała ciemne, mokre ulice, nie odrywając oczu od swojego przewodnika, aż dotarli do portu. Tam czekała na nią dziewczyna z hotelu.
W budce portowej jest kapitan. Musisz go ubłagać, by wpuścił cię na statek do Japonii.
Rzekła i odeszła, nie żądając żadnej zapłaty. Kapitan zgodził się zabrać Gladys. Odpływając od brzegu złowrogiej komunistycznej Rosji, widziała biegających po terenie portu 6 żołnierzy szukających uciekiniera. Chiny były coraz bliżej.
Młodzi odważni, inni co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną stan. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. W rogu miłości powiedzieć mój brat. W rogu miłości powiedzieć mój brat.
Nie poddam się. Historia Gladys Allward. Część druga. Po miesiącu jazdy przez wyboiste, górskie ścieżki, wyczerpana Gladys nareszcie dotarła do Yangcheng, miejsca pobytu pani Lawson. Spodziewała się, że po długiej i pełnej emocji podróży nareszcie będzie mogła zadomowić się w przytulnym ośrodku misyjnym. Rzeczywistość była diametralnie inna. Pani Lawson okazała się oschłą osobą, a dom wyglądał na bardzo zaniedbany. Panował w nim bałagan, nieprzyjemny zapach, brakowało też większości drzwi. Najbardziej przykre okazało się zetknięcie z miejscową ludnością. Zamiast życzliwego powitania, Gladys została obrzucona błotem.
Boże, jak mamy mówić tym ludziom o Jezusie, skoro oni się nas boją? Pytała w modlitwie zrezygnowana dziewczyna.
Jednak Bóg działał pomimo trudnych okoliczności. Gladys podsunęła pani Lawson pewien z pozoru szalony pomysł.
Chińczycy uwielbiają słuchać opowieści. A gdyby tak wyremontować nasz stary dom i przemienić go w gospodę dla turystów, przy okazji noclegu wielu ludzi mogłoby za darmo posłuchać u nas biblijnych opowieści.
Ten pomysł od razu spodobał się staruszce. Kobiety ochoczo wzięły się do prac remontowych. Zaniedbana rudera zamieniła się w najczystszą w okolicy gospodę 8 pomyślności. Przewodnicy mułów szybko przekonali się do nowej bazy noclegowej. Historie biblijne stanowiły dla nich nie lada atrakcje. Słyszeli je po raz pierwszy w życiu. Gospoda tętniła życiem. Właśnie wtedy, gdy sprawy zaczynały przybierać lepszy obrót, niespodziewanie zmarła pani Lawson. Gladys została zupełnie sama. Tylko dzięki pewności, że Bóg jest blisko niej, zdecydowała się pozostać w tym trudnym miejscu, by ratować życie Chińczyków, opowiadając im Ewangelię. Gladys miała pełne ręce roboty, prowadząc świetnie prosperującą gospodę. Niespodziewanie przybył jej jeszcze jeden obowiązek. Pewnego dnia do jej domu zawitał sam mandaryn, czyli najwyższy urzędnik w całej okolicy.
Mam do pani prośbę, zwrócił się do Gladys. Na podstawie nowej ustawy w całych Chinach wprowadzono zakaz bandażowania stóp dziewczynek poniżej 10 roku życia.
Panował okropny zwyczaj zmniejszania stóp małych dziewczynek. Od urodzenia rodzice podwijali palce swoich córek do dołu i ciasno owijali bandażem, aby rosły pod spód i do tyłu. Powodowało to ból i cierpienie.
To wspaniała wiadomość, lecz jaki to ma związek ze mną? Zapytała Gladys.
Ustanawiam panią inspektorem stóp. Ma pani za zadanie przejść wszystkie pobliskie wioski, zawitać w każdym domu i przekonać mieszkańców, ażeby przestali tej tradycji. Kto nie usłucha, zostanie wtrącony do więzienia. Czy zgodzi się pani przyjąć ten obowiązek?
Będzie to dla mnie zaszczyt.
Oczami wyobraźni Gladys już widziała siebie podróżującą przez góry i opowiadającą Ewangelię napotkanym podróżnym. Wiedziała, że to Boże działanie. Gladys tak sumiennie wywiązywała się ze swojego niełatwego obowiązku, że zdobyła uznanie i sympatię mandaryna. Ledwie udało jej się osiągnąć cel i oduczyć lokalnych rodziców bandażowania stóp córek, już czekało na nią kolejne, jeszcze większe wyzwanie. Mandaryn wezwał ją do więzienia, aby uspokoiła zbuntowanych więźniów, którzy zaczęli zabijać się wzajemnie. Choć Gladys była bez broni i miała tylko 1,50 m wzrostu, odważnie stanęła wobec rozwścieczonej zgrai bandytów uzbrojonych w siekiery. Wezwała więźniów do rozmowy i mężczyźni uspokoili się. Po tej interwencji Gladys odwiedziła mandaryna i przedstawiła mu swoje zastrzeżenia co do nieludzkich warunków panujących w celach więziennych. Wskazała, jak należy je poprawić. Mandaryn zgodził się, żeby wprowadzić w życie wszystkie jej pomysły. Tylko raz Gladys usłyszała od mandaryna stanowcze nie. Było to po spotkaniu staruszki, która handlowała dziećmi.
Nie, Gladys, to dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Jesteśmy wobec niej bezsilni.
Oświadczył stanowczo mandaryn w odpowiedzi na sugestię Gladys, by rozprawił się z tym okropnym zjawiskiem.
Zabraniam ci się w to mieszać.
Przykro mi, ale przysłał mnie tutaj Bóg i Jego będę słuchać, odrzekła misjonarka, udając się prosto na dziedziniec, gdzie handlarka próbowała sprzedać małą wygłodzoną istotkę. Tym sposobem Gladys zaadoptowała swoją pierwszą córkę. Dała jej na imię Dziewiątka, bo zapłaciła za nią 9 pensów. Niedługo potem misjonarka przygarnęła kolejne opuszczone dzieci.
Młodzi odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną stan. Choćby ruszajmy, by zmieniać świat. Wrogu miłości powiedzieć, mój brat.
Pewnego poranka spotkanie modlitewne odbywające się w gospodzie u Gladys zostało przerwane przeraźliwym hukiem spadających bomb. Japończycy zaatakowali Chiny. W okrutnym bombardowaniu Yangcheng zginęło wiele osób. Wielu też zostało rannych. Japończycy zbliżali się do miasteczka. Mieszkańcy musieli uciekać. Gladys z dziećmi ukryła się w pobliskiej jaskini. Po miesiącu miejsce zamieniło się w mały szpital. Wszyscy przynosili rannych pod opiekę Gladys. Rzeczywistość wojenna była okropna. Panował głód, a Gladys miała pod opieką już 200 dzieci. Udało jej się skontaktować z sierocińcem w Sien, oddalonym o około 14 dni pieszej wędrówki. pani dyrektor zgodziła się przyjąć wszystkie dzieci, jeżeli uda się je bezpiecznie przetransportować do ośrodka. Grupa została podzielona. Pierwsza setka pokonała trasę pod opieką zaprzyjaźnionego chrześcijanina. Gladys nigdy więcej nie ujrzała go żywego, bo Japończycy zabili go w drodze powrotnej.
Musisz uciekać, Gladys!
Oświadczył kategorycznie chiński żołnierz, pokazując plakat z jej podobizną.
Japończycy wyznaczyli wysoką nagrodę dla osoby, która doniesie im, gdzie cię mogą znaleźć. Pomogłaś tylu naszym rodakom, że nasi wrogowie nie będą mieć dla ciebie odrobiny litości.
Kolejną noc Gladys spędziła na modlitwie. Nie bała się zginąć z ręki wrogów, ale wiedziała, że w takiej sytuacji setka pozostałych z nią dzieci również zginie. Rano była już pewna, że musi uciekać. Ustawiła dzieci w dwuszeregu i zarządziła wymarsz. Wiedziała, że czeka ich przeprawa życia i tylko Bóg może doprowadzić całą grupę bezpiecznie do celu. Zaledwie kilkanaście dzieci spośród całej ekipy liczyło więcej niż 10 lat. Najmłodsze miały 3 latka. Nie trudno się domyślić, że już po kilku pierwszych godzinach wędrówki mali podróżnicy mieli dosyć. Nie było jednak odwrotu. Małe, zmęczone stópki posuwały się powoli do przodu. Z każdym dniem maluchy płakały coraz głośniej, dokuczał im głód i palący ból stóp. Gladys czuła się wyczerpana, ale wierzyła, że Bóg idzie pośród nich. Po 12 dniach w oddali ich oczom nareszcie ukazał się wyczekany widok żółtej rzeki. To oznaczało, że pokonali najtrudniejszy etap wędrówki biegnący między stromymi górskimi zboczami. Nie po to przez ostatnich 12 dni razem z dziećmi wytrwale przemierzaliśmy ten koszmarnie ciężki szlak górski, by teraz zawracać, odpowiedziała napotkanemu staruszkowi. Dopiero co poinformował ją, że nie ma łodzi, którymi grupa mogłaby przedostać się na drugą stronę rzeki. Bóg nam pomoże. Po 4 długich dniach, w których jedynym sposobem na zabicie czasu był wspólny śpiew, ni stąd, ni zowąd, nad rzekę przyszedł chiński żołnierz. Pomogę wam. Ale jeśli tylko zauważą nas Japończycy, zabiją wszystkich. Są bezlitośni, odpowiedział na prośbę zmizerowanej Gladys. Cała grupa bezpiecznie przeprawiła się na drugą stronę żółtej rzeki. Na wiadomość o tym, że kolejny odcinek wędrówki przez strome zbocza górskie potrwa minimum 4 dni, 100-osobowa ekipa zaczęła płakać. Mimo to odwodnione i wygłodzone dzieciaki dzielnie podołały wyzwaniu, docierając do stacji kolejowej. Maszynista dał się ubłagać, żeby zabrać Gladys z dziećmi do pociągu wiozącego węgiel, choć transport ludzi został zabroniony z powodu wojny. Umorusana ekipa po kilku dniach dotarła bezpiecznie do celu. Gladys odprowadziła dzieci do sierocińca, po czym straciła przytomność. Infekcja płuc, tyfus i niedożywienie sprawiły, że 2 miesiące misjonarka spędziła półprzytomna w szpitalu, a kolejne tygodnie na wsi, by nabrać sił. Dopiero wtedy była w stanie samodzielnie chodzić. Niestrudzenie opowiadała ludziom o Panu Jezusie. Pomimo narastających prześladowań, nie bała się dzielić Ewangelią, nawet gdy publicznie ścięto głowy jej wierzących przyjaciół. Pracowała odważnie, choć na każdym kroku była śledzona przez przedstawicieli władzy. Po kilku kolejnych latach ryzykownej służby uległa namowom bliskich, których zaniepokoił pogarszający się stan jej zdrowia. Gladys wyjechała do Anglii, jednak po 10 latach emerytury wróciła do swoich ukochanych Chin, gdzie aż do śmierci pracowała jako Boża służebnica. Pan Bóg zabrał ją do siebie podczas snu, 1 stycznia 1970 roku.
Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną, stań. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. O wrogu miłości powiedzieć, mój brat. Choć świat pięknie. piękny jest i wciąż zadziwia nas. Lecz i zła jest pełen, co przeraża nas. Czy tak musi być? I to na zawsze już. Bóg to zmienić chce, a kto by inny tu? Rozgłaszać dobrą wieść. Ofiarował się, by życie ludziom dać. Jemu oddam się, bo nie chcę z Boga stać. Odważni innymi od ludzi w krąg. Świecili życiem, trochę wyborem, wiernością i pracą rąk.
Młodzi odważni inni.